Choroba i uzdrowienie w świetle Pisma Świętego. Czterej przyjaciele Hioba sporo czasu poświęcili, by dowieść nieszczęśnikowi, że bardzo zawinił. Bóg jednak ujął się za wiernym Hiobem i potwierdził jego uparte trzymanie się wersji, że to nie jakiś tajemny grzech jest przyczyną wszystkich jego nieszczęść. Jednak skorygował Hioba, że mimo wszystko niezbyt dokładnie widzi rzeczywistość, a pewnym siebie pocieszycielom zalecił Bóg, by udali się do Hioba z prośbą o łaskawą modlitwę wstawienniczą. Pewnego razu uczniowie Jezusa zapytali go: Mistrzu, kto zgrzeszył, on czy rodzice jego, że się ślepym urodził? Pamiętamy to z Ewangelii według Jana. I nic dziwnego, że zadali to pytanie, bo od dzieciństwa słyszeli, że człowiek grzeszy już w łonie matki i że choroba to kara za grzech rodziców. Tak nauczali ówcześni teologowie żydowscy i tak powszechnie komentowano drugie przykazanie mówiące o Bogu zazdrosnym, który karze winy ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia. I odpowiedź Jezusa, że nie zgrzeszył ani on, ani jego rodzice, lecz że na nim się objawią dzieła Boże, wydaje się sugerować, że Bóg przeznacza niektórych ludzi do niewinnego cierpienia tylko po to, by na nich móc okazać swoją chwałę i moc. Ale są to wnioski pochopne. Wydawałoby się, że potwierdzają je inne opisy, tym razem z dzieł apostolskich, dwóch ludzi z bezwładem nóg od urodzenia. To jest ten 40-latek uzdrowiony u drzwi pięknych oraz Eneasz w listrze z rozdziału 14. Ale Jezus nie rozpatrywał tutaj problemu pochodzenia choroby. Nikogo też nie obarczał winą za nią. Mówiąc to, że na nim się mają objawić dzieła Boże, chciał powiedzieć, że traktuje ją jako coś, co po prostu wpisane jest w los każdego człowieka. I to podejście wyraźnie widać, gdy Jezus oczyścił trędowatego tylko dlatego, że był poruszony jego strasznym stanem. O tym mówi Ewangelia według Marka, pierwszy rozdział. Albo szósty rozdział Marka, że uzdrawiał tłumy, bo użalał się nad ich beznadziejnym położeniem. Takie sytuacje w życiu człowieka są czymś naturalnym. To nasze ludzkie niedomagania są czasami okazją do ujawnienia się mocy Boga i Jego chwały. Podobnie jak to było podczas wesela w Kanie Galilejskiej, gdy zabrakło podstawowego napoju. I właśnie Jezus tam objawił swoją chwałę, swoją moc, tylko dlatego, że woda się zamieniła w wino. Dlatego właśnie Jan Ewangelista tak często przedstawia cuda dokonywane przez Jezusa jako znaki chwały i mocy Bożej. Biblia od samego początku daje wyraźny przekaz, że Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo. Stworzył go doskonałego, a przyczyną jego nieszczęść stało się zerwanie przez człowieka więzi z Bogiem, który jest źródłem wszelkiego życia. I można powiedzieć, że w doskonałym człowieku pojawiła się tragiczna dysharmonia, niejako rozwarstwienie ludzkiej istoty. I tak to wiele lat potem apostoł Paweł ujął: nie rozeznaję się w tym, co czynię, gdyż nie to czynię, co chcę, ale czego nienawidzę, to czynię. Wiem, że nie mieszka we mnie, to jest w moim ciele, dobro. Mam bowiem zawsze dobrą wolę w moim wewnętrznym człowieku, ale wykonania tego, co dobre, brak. Stwierdzam, że nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę. O, nędznia człowiek, wykrzyknął apostoł Paweł. Któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? A więc tak się rozwarstwił człowiek doskonały, dlatego że utracił łączność z Bogiem. I pierwsza para ludzka na ziemi wpadła w niewolę skażenia, czyli zepsucia, degradacji. Adam żył jeszcze 930 lat, ale jego dni już zostały policzone. Gdyby Adam miał wiedzę dzisiejszą, to liczyłby się z tym, że zaczął w nim tykać biologiczny zegar, który jest umiejscowiony w części naszego mózgu zwanej podwzgórzem. A kilkanaście genów zegarowych steruje komórkami nadającymi rytm całemu organizmowi. I to wiemy dzisiaj, w XXI wieku. Ale Adam i Ewa tego nie wiedzieli, z tym, że bardzo szybko sobie zdali sprawę, że ich potomstwo to nie tak doskonałe istoty jak oni, gdy zostali stworzeni, lecz że ich potomstwo jest odbiciem odpowiadającym ich aktualnemu stanowi. Po prostu Adam i Ewa spłodzili i urodzili synów, córki na własne podobieństwo. I wkrótce też się zetknęli w swojej rodzinie ze zjawiskiem śmierci, z codziennym mozołem, z rodzinnymi problemami, a na pewno też i z czasem zaczęło szwankować im zdrowie. I dzisiaj wiemy, że stan naszego zdrowia uwarunkowany jest genetycznie, że zależny jest też od trybu życia, sposobu odżywiania się, warunków bytowych czy warunków szeroko pojętego środowiska. Czasami w choroby i nieszczęścia wpędza człowieka jego odwieczny wróg, nasz przeciwnik, niszczyciel, kłamca. Czasami zaś nasze niedomagania pełnią rolę jakby korygującego nas Bożego palca, abyśmy, jak to mówi Psalm 90, posiedli mądre serce. I Bóg Jahwe już dawno obiecał swojemu ludowi uzdrawianie ich w razie potrzeby, jeśli tylko będą mu posłuszni. I to ozdrowieńcze oddziaływanie leży w Bożym charakterze, bo powiedział: ja, Jahwe, twój lekarz. Doświadczył tego nawet i trędowaty poganin Naaman, dowódca wojsk króla Aramu. I Bóg go uzdrowił, gdy ten chociaż niechętnie, ale na polecenie proroka zanurzył się 7 razy w Jordanie. I Naaman ze zdziwieniem stwierdził, że jego ciało stało się znowu czyste, jak ciało dziecka. Uznał więc Boga Izraelskiego za jedynego i prawdziwego. Trzeba wiedzieć, że 1/4 Ewangelii zawiera opisy uzdrawiania, a to dlatego, że uzdrawianie i wyrzucanie demonów były znakami obecności Królestwa Bożego za dni Jezusa na ziemi. Jezus nie tylko sam uzdrawiał i demony wyrzucał, ale też wysłał uczniów, by robili to samo. Oczekiwał bowiem, że nie tylko tych 12, ale wszyscy jego uczniowie będą to robić. Powiedział do nich: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Tym, którzy uwierzą, będą towarzyszyć takie znaki. W moje imię będą wyrzucać złe duchy, na chorych będą kłaść ręce, a ci odzyskają zdrowie. I owi uczniowie poszli i głosili wszędzie dobrą nowinę. A Pan z nimi współdziałał i potwierdzał ich słowo znakami, które im, czyli słowom ich, towarzyszyły. Jezus mówi dalej, to jest Ewangelia Marka, rozdział 16, i takie znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzą, czyli wszystkim chrześcijanom. Także i dzieje apostolskie są opisem tego, jak ci chrześcijanie wypełniali polecenie Jezusa. Głosili i nauczali, a Jezus przez nich uzdrawiał chorych, a nawet wskrzeszał umarłych. Także apostoł Paweł, co wynika z jego listów, co wynika też i z dzieł apostolskich, doświadczał tego w swojej służbie. Również autor listu do Hebrajczyków mówi, że Bóg poręczył głoszone słowo przez znaki i cuda, różne dzieła mocy i przez udzielanie Ducha Świętego. I te obietnice nie są zarezerwowane dla jakichś szczególnych chrześcijan, ani też uzdrowienia nie były zarezerwowane dla jakiegoś okresu historii. Teksty autorów wczesnego okresu Kościoła świadczą, że Justyn Męczennik albo Teofil z Antiochii, Ireneusz, Tertulian i Orygenes wiedzieli, co to jest Boże uzdrowienie przez wiarę w Jezusa. Wiedzieli, że uzdrawianie stanowiło normalny element działalności Kościoła Jezusa Chrystusa. Na przykład Ireneusz, który żył w latach 130-200, biskup Lyonu, napisał: ci, którzy prawdziwie są jego uczniami, otrzymującymi od niego łaskę, dokonują w jego imieniu cudów według daru, jaki każdy od niego otrzymał, w celu wspierania dobrego zdrowia innych. Niektórzy bowiem bezsprzecznie i prawdziwie wyganiają diabły. Także ci, którzy w ten sposób zostają oczyszczeni ze złych duchów, często zarówno zaczynają wierzyć, jak i przyłączają się do Kościoła. Inni posiadają wiedzę o rzeczach przyszłych, mają wizję i wyrażają prorocze wypowiedzi. Jeszcze inni uzdrawiają chorych, kładąc na nich ręce, a ci wracają do zdrowia. A co więcej, nawet umarli zostają wzbudzeni i pozostają wśród nas przez wiele lat. To właśnie biskup Lyonu Ireneusz kiedyś napisał. Albo inny teolog, Orygenes, jego okres życia to rok 185 do 254. Tak się on wyraził o chrześcijanach. Wyganiają złe duchy i dokonują wielu wyleczeń. Przepowiadają też niektóre wydarzenia. Imię Jezusa może usuwać choroby. Albo człowiek, którego chrześcijanie uważają za największego teologa pierwszych czterech stuleci, Augustyn. Żył w latach 354-430. I w swoim dziele Miasto Boże podaje, że nadal cuda są dokonywane w imieniu Chrystusa. Był naocznym świadkiem przywrócenia wzroku ślepcowi w Mediolanie. Opisuje też uzdrowienie człowieka o imieniu Innocenty, u którego jakiś czas mieszkał. Pisze, że był on leczony na obrzędzenia, których miał, tutaj cytuję, wielką liczbę zawile umieszczonych w odbytnicy. Dalej cytuję, przeszedł jedną bardzo bolesną operację. Obawiano się, że nie przeżyje kolejnej. Kiedy modlono się o niego, padł na ziemię, jakby go ktoś przewrócił, jęczał i łkał, dygocąc tak, że nie mógł mówić. Nadszedł dzień następnej operacji. Chirurdzy przybyli, okropne instrumenty są wyłożone, właściwa część ciała zostaje odsłonięta, chirurg z nożem w dłoni uporczywie wyszukuje wrzodów do wycięcia, szuka wzrokiem, bada palcem, używa różnych sposobów. Znalazł doskonale zagojoną ranę. Żadne moje słowa nie są w stanie wyrazić radości, chwały i dziękczynienia dla miłosiernego i wszechmogącego Boga, jakie wylewały się z ust wszystkich, ze łzami i weselem. Tego się nie da opowiedzieć, napisał Augustyn. Opisał też inny przypadek. Innocentii, pewnej bogobojnej kobiety znacznego rodu. Została uzdrowiona z nieuleczalnego raka piersi. Lekarz był ciekaw dowiedzieć się, jak wyzdrowiała. I kiedy mu opowiedziała, że uzdrowił ją Jezus, ze złością odparł: sądziłem, że dokonam jakiegoś wielkiego odkrycia. A kobieta, oburzona jego obojętnością, odparowała: czyż wyleczenie raka mogło być dla Chrystusa trudne, skoro wskrzesił kogoś, kto 4 dni był martwy? Augustyn wspomina jeszcze lekarza uzdrowionego z gośćca podczas aktu chrztu oraz starego komedianta, który także doznał uzdrowienia w czasie chrztu, i to nie tylko z paraliżu, lecz również z przepukliny. I Augustyn przyznaje, iż zna tak wiele nadzwyczajnych uzdrowień, że w jednym miejscu stwierdza: co mam zrobić? Tak bardzo ciąży na mnie obietnica ukończenia tego dzieła, że nie jestem w stanie zapisać wszystkich cudów, o jakich wiem. Nawet teraz dzieje się wiele cudów, bo ten sam Bóg, który dokonał tych, o których czytamy, nadal je czyni za pośrednictwem tego, kogo chce użyć, i tak, jak chce. Ciekawe jest zagadnienie, w jaki sposób Bóg uzdrawia. I tu można oczywiście wiele mówić, opowiadać, ale ja się tylko skupię na czymś takim bardzo prostym, ale jednak czymś kluczowym. Dla ludzi, którzy u Boga szukają uzdrowienia, zazwyczaj odpowiedzią w tej sprawie może być metoda tak głupia, oczywiście w oczach ludzkich, jak kiedyś było błoto uczynione ze śliny Jezusa i prochu ziemi. Pamiętamy to polecenie, jakie temu człowiekowi wydał, gdy jego oczy tym błotem namaścił: idź i obmyj się w sadzawce Siloe. I to właśnie polecenie i posłuszeństwo temu poleceniu obdarzyło wzrokiem niewidomego od urodzenia, a potem, gdy usłyszał proste pytanie: czy wierzysz w Syna Człowieczego, to całkowicie się zmieniło jego życie. Jest pytanie, dlaczego takie zwyczajne posłuszeństwo Bogu oraz taka prosta wiara w słowa Jezusa wywołuje tak mocarne działanie Boga? Być może dlatego, że ciało nie może być uleczone bez udziału psychiki chorego, co już około 500 lat przed Chrystusem zauważył Sokrates. I to jest cytat: nie ma choroby ciała, która by nie miała nic wspólnego z psychiką. Także i Światowa Organizacja Zdrowia przy ONZ swego czasu określiła zdrowie jako stan dobrego samopoczucia, zarówno psychicznego, jak i fizycznego, a nie tylko nieobecność choroby czy ułomności. I tu jest cytat: choroba jest czymś więcej niż złym funkcjonowaniem organizmu lub też chorego narządu. Choroba jest zewnętrznym wyrazem odbywającej się głęboko w organizmie walki wewnętrznej. Czy każdy i zawsze musi być uzdrowiony? I tu by trzeba było sobie jasno powiedzieć, że nie każdy i nie zawsze. Co prawda Bóg objawiony w Jezusie Chrystusie jest Stwórcą zainteresowanym całą naszą istotą, nie jedynie naszym zbawieniem w wymiarze duchowym. Ale kiedyś otrzymamy nowe, doskonałe ciało. Natomiast dzisiaj, gdy Bóg uzdrawia nas w sposób nadprzyrodzony, to odczuwamy przedsmak tej przyszłości. Przyszłości, gdy nastąpi ostateczne odkupienie naszych ciał, o czym pod koniec rozdziału 8 listu do Rzymian pisze apostoł Paweł. Jednak dobrze jest wiedzieć, że dzisiaj nie każdy i nie zawsze musi zostać uzdrowiony, nawet najlepszy chrześcijanin, oczywiście w naszym mniemaniu. Bo nikt z nas nie uniknie śmierci, bo ciało każdego z nas systematycznie niszczeje. Niekiedy lepiej przygotować siebie lub kogoś na odejście z tej ziemi, niż uparcie modlić się o uzdrowienie. I to jest bardzo ważna duszpasterska uwaga. Musimy być nastawieni na modlitwę o uzdrowienie, ale czasami już widzimy, że to ktoś jest na łożu śmierci, nawet jeszcze w stosunkowo młodym wieku. I wtedy Duch Święty nas poprowadzi, abyśmy go przygotowali na spotkanie z Jezusem, niż żeby był rozczarowany kolejną nieudaną modlitwą o uzdrowienie, które miał już kilka przed nami, a my będziemy kolejnymi dawcami dobrych obietnic bez pokrycia. Lepiej przygotować tę osobę na godne spotkanie się z Jezusem Chrystusem. Ale mimo wszystko niech to nas nie zniechęca do modlitw o uzdrowienie, bo im się więcej ich wznosi, im się więcej udziela zachęcających porad, tym też się i więcej doznaje uzdrowień. Natomiast ludzie, którzy nie otrzymali uzdrowienia mimo wszystko, poświadczają, jakim błogosławieństwem dla nich była sama modlitwa w ich intencji, gdy była zanoszona z miłością i z wrażliwością. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że jesteśmy chrześcijanami, podobnie jak i pierwsi chrześcijanie, o nastawieniu eschatologicznym. Już mamy i jeszcze nie otrzymaliśmy. Już chwyciliśmy, ale jeszcze nie posiadamy. Po prostu musimy sobie zdawać sprawę, że żyjemy jakby pomiędzy dwoma czasami. Pomiędzy początkiem, który rozpoczął Jezus Chrystus na ziemi, i dopełnieniem się końca, który nas oczekuje, gdy On przyjdzie po raz drugi. I przy Wieczerzy Pańskiej pierwsi chrześcijanie i my świętujemy swój eschatologiczny byt, głosząc śmierć Pana, dopóki nie przyjdzie. Znamy już dostępne dla wszystkich Boże przebaczenie, doświadczamy Go, ale mamy świadomość, żeśmy jeszcze nie osiągnęli doskonałości. Wiemy, że mamy już zwycięstwo nad śmiercią, ale ciągle się jeszcze odbywają pogrzeby. Chodzimy już w Duchu Świętym i korzystamy z mocy wieku przyszłego, lecz ciągle jeszcze żyjemy w tym świecie i nas atakuje codziennie grzech i szatan. Już zostaliśmy usprawiedliwieni i nie czeka nas już potępienie, ale wiemy, że pewnego dnia staniemy przed Trybunałem Chrystusa. Zostaliśmy oświeceni, zakosztowaliśmy daru niebiańskiego, staliśmy się uczestnikami Ducha Świętego, zakosztowaliśmy Słowa Bożego oraz cudownych mocy wieku przyszłego. Ale cały czas na tej ziemi, jako lud Boży, żyjemy uwarunkowani przez przyszłość. Doznajemy tych błogosławieństw wieku przyszłego, żyjemy w świetle Jego wartości, otrzymujemy Królestwo niewzruszone, ale to wszystko się odbywa w ramach uciążliwości codziennego życia na tym świecie. Dlatego też musimy sobie jasno uświadomić, że tak powiem, ramy teologiczne zrozumienia Nowego Testamentu. I tak można by je ująć. Wiek przyszły już jest rozpoczęty, ale jeszcze nie dopełniony. Śmierć Jezusa i Jego zmartwychwstanie już się dokonały, ale oczekujemy na Jego powtórne przyjście. Dostępny jest stan usprawiedliwienia przez wiarę, ale jeszcze nie nastąpiła całkowita sprawiedliwość. Dostępny jest pokój z Bogiem, ale jeszcze nie nastała powszechna era pokoju. Dzisiaj działa potężnie Duch Święty, ale jeszcze nie działa w całej pełni. Dzisiaj dostępne jest Boże uzdrowienie, ale jeszcze nie nastała era bez choroby i bez śmierci. I właśnie kluczem do zrozumienia Nowego Testamentu, a zwłaszcza służby i nauczania Jezusa, a w tym też posługi uzdrawiania, jest świadomość tego paradoksu, że Królestwo Boga, czyli Boże Panowanie, rozpoczęło się wraz z przyjściem Chrystusa. Poprzez nawrócenie zostaliśmy powołani do życia w Królestwie tutaj, oddając się pod panowanie Jezusa. A to oznacza poddanie się panowaniu wieku przyszłego, jego etyce, jego mocy oraz radosne urzeczywistnianie tego Królestwa w codziennym życiu. Dlatego, kiedy modlimy się przyjdź Królestwo Twoje, modlimy się przede wszystkim o Jego dopełnienie. Nie żeby przyszło po raz pierwszy, ale znając to Królestwo Boże, marzymy, czekamy, aż się ono dopełni. To właśnie jest, że już mamy, a jeszcze nie posiadamy. Wszystko to, co mamy w Chrystusie, czym Bóg nas łaskawie obdarował, należy rozumieć w kategoriach, że już korzystamy, ale jeszcze w pełni tego nie posiadamy. Dlatego też dobrze jest się przyjrzeć naszemu organizmowi, naszemu codziennemu pielgrzymowaniu i pomyśleć o tym, że mamy sprzymierzeńców. Mamy naturalnych i nadnaturalnych sprzymierzeńców. I główna myśl to ta, że nasz organizm, i to w znaczeniu duchowym, psychicznym, fizycznym, a więc całe nasze jestestwo, wymaga higieny. Tutaj celowo używam tego wyrazu higieny, dlatego że wyrażenie być zdrowym w języku Nowego Testamentu brzmi higiano. I stąd mamy to higiena. Ale tu chodzi o to być zdrowym. I nasz życiowy osiołek dzielnie nas nosi przez to życie wbrew wszelkim przeciwnościom. I trzeba dbać o tego osiołka. I to pod każdym względem. Duchowym, psychicznym, fizycznym. Trzeba się orientować, co w naszej dobrej kondycji sprzyja, aby nie narażać siebie na zbędne zagrożenie. I mamy taki piękny psalm 139, gdzie jest powiedziane, że Bóg stworzył nasze nerki, ukształtował nas w łonie mojej matki, naszej mojej matki. Pisze psalmista, wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są Twoje dzieła i duszę moją znasz dokładnie, żadna moja kość nie jest przed Tobą ukryta, choć powstałem w ukryciu utkany w głębinach ziemi. I to można by było powiedzieć, że Bóg nas wyposażył już podczas poczęcia i kształtowania nas w łonie naszej matki, w mechanizm obronny, w mechanizm immunologiczny. I musimy teraz zadbać o właściwą dietę. I wiemy, że każde niemowlę zaczyna od najlepszego pokarmu na świecie, jakim jest mleko matki. A Bóg też, gdy tworzył człowieka, to powiedział, daję wam wszelką roślinę, wydającą nasienie na całej ziemi, wszelkie drzewa, których owoc ma w sobie nasienie, niech będzie dla was pokarmem. Albo też do swego narodu przez Mojżesza Arona powiedział, takie zwierzęta możecie jeść spośród wszystkich zwierząt, jakie są na ziemi, i im określił właśnie, które są zdrowe, a które są niezdrowe. A więc właściwa dieta w znaczeniu naszej codziennego pożywienia, naszej żywności, którą kupujemy i spożywamy. Ale też i właściwy tryb życia. Tylko dam jedno zdanie z Ewangelii Marka. Jezus zaś im polecił, idźcie na pustkowie i trochę odpocznijcie. I potem jest komentarz. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet nie mieli czasu zjeść. A więc pamiętajmy, właściwy tryb życia. Medycyna. Niech nas demagogicznie nie odwodzi od lekarzy, od medycyny to twierdzenie, że pewien król szukał lekarzy, a nie Boga. Tam były pewne okoliczności i to nie lekarze byli przeszkodą, ale postawa tego króla. Natomiast mamy taki piękny werset. Posłuchajmy, Kolosan, 4 rozdział, 14 wiersz. Pozdrawia was Łukasz, lekarz umiłowany. I to właśnie pisze apostoł Paweł. I ten Łukasz mu towarzyszył, bo był potrzebny Pawłowi, bo Paweł też miał pewne dolegliwości. Albo Paweł, pisząc do Tymoteusza, podaje mu takie polecenie, wydawałoby się nieduchowe, ale związane z tym, o czym mówimy. Nie pij już tylko wody, ale używaj też trochę wina ze względu na żołądek i twoje częste niedomagania. Nie chcę komentować tego miejsca, ale chcemy wiedzieć, że wskazówki i pomoc medyczna również są nam potrzebne. Oczywiście, najważniejsze jest Słowo Boże w nas. I takie jest piękne zdanie, piękne polecenie w Księdze Salomona w Przypowieściach, 4 rozdział. Synu mój, zwróć uwagę na moje słowa, nakłoń ucha do moich mów, nie spuszczaj ich z oczu, zachowaj je w głębi serca, bo są życiem dla tych, którzy je znajdują, i lekarstwem dla całego ich ciała. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. A więc niech Słowo Chrystusowe mieszka w nas obficie. No, inna sprawa, ją tylko uargumentowałem jednym fragmentem z psalmu 32, ale to oczywiście można byłoby mieć więcej argumentów biblijnych. Doznawanie odpuszczenia własnych grzechów. Rzecz podstawowa. Musimy konflikt między nami a dawcą życia usunąć, a tym konfliktem jest nasz bunt. Dlatego szczęśliwy ten, któremu odpuszczono występek, którego grzech został zakryty. Szczęśliwy człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, a w duchu jego nie ma obłudy. Gdy milczałem, schły kości moje od błagalnego wołania przez cały dzień, bo we dnie i w nocy ciążyła na mnie ręka Twoja, siła moja zanikła jak podczas upałów letnich. Grzech mój wyznałem Tobie i winy mojej nie ukryłem. Rzekłem, wyznam występki moje Panu, wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego. Gdy Bóg nam przebaczy nasze grzechy, uwolni nas od poczucia winy, teraz my musimy coś robić, jeśli mamy być zdrowi i dbać o to zdrowie jako tę duchową higienę, to musimy naszych bliźnich obdarzać przebaczeniem. Pamiętamy słowa Jezusa z Ewangelii Marka, 11 rozdział. Powiadam wam, wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. A gdy stoicie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu, aby i Ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia. Bo jeśli wy nie odpuścicie, i Ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści przewinień waszych. Jakżeż bez tego można żyć? Toż to przecież jest węzeł, który będzie w nas wywoływał ciągle jakieś wewnętrzne konflikty i choroby. Dlatego jest między wami wielu chorych, słabych, a niemało zasnęło. To pisze apostoł Paweł do zboru w Koryncie. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. No i na koniec nasz sprzymierzeniec to modlitwa pełna wiary. Jeśli ktoś cierpi między wami, niech się modli. Jeśli ktoś jest radosny, niech śpiewa pieśni. Jeśli ktoś choruje między wami, niech przywoła starszych zboru. Niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim, a modlitwa pełna wiary uzdrowi chorego, Pan go podźwignie. Jeśli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. A więc korzystajmy z tych naturalnych i nadnaturalnych danych nam sprzymierzeńców. I na koniec mens sana in corpore sano. Zdrowy duch w zdrowym ciele. To łacińskie powiedzenie warto sobie jest je strawestować. Jeśli jestem pogodzony z Bogiem przez odkupieńczą ofiarę Chrystusa, to nie będę mówił, że zdrowy duch w zdrowym ciele, ale powiem raczej zdrowe ciało dzięki zdrowemu duchowi. Tak jest. To nie zdrowe ciało oddziałuje na ducha naszego, ale mój zdrowy duch, zdrowy dlatego, że w Chrystusie Jezusie jestem człowiekiem odrodzonym, pełny Ducha Świętego, pełen Bożego Słowa i dobrej postawy wobec Boga i ludzi, dlatego też i moje ciało może korzystać z tego dobra, jakie już ma mój duch człowieczy. Bo wszystko, co jest konieczne do życia i pobożności, Boża moc dała nam w darze przez poznanie tego, który powołał nas dzięki własnej chwale i doskonałości. Tak rozpoczyna swój drugi list apostoł Piotr. I właśnie taki człowiek żyje w zgodzie ze swoim Panem, bo się nawrócił i grzechy mu przebaczono. Czuje się prawdziwie wolny, rozpiera go miłość do Jezusa i codziennie stara się, by pozostawać w tym właśnie stanie. Taki człowiek, pogodzony z Bogiem, żyje też w zgodzie z samym sobą, ze swoimi bliźnimi i ze środowiskiem. Żyje też w zgodzie ze swoim organizmem, bo wie, że to ziemskie mieszkanie bardzo mu się przydaje i przyda do wykonywania woli Bożej za jego dni. Dlatego ceni sobie umiar we wszystkim. Jeśli jest zmęczony, to wie, że najzdrowszy jest sen. Jeżeli się wyspał, to wie, że trzeba wstać, a jako najwartościowsze lekarstwa traktuje wysiłek i ruch. Taki człowiek żyje w zgodzie ze swoimi bliźnimi, dlatego na co dzień gniew i złość opanowuje rozumem, krzywdy i urazy wrzuca do oceanu zapomnienia. Jeśli to od niego zależy, stara się mieć pokój ze wszystkimi ludźmi. I w tej determinacji codziennie pozwala się wspierać Bożemu Słowu i Duchowi Świętemu. Dlatego jest szczęśliwy w Jezusie. Mimo wszystko. I niezależnie od tego, jak się czuje i ile ma lat. A więc, kochani, bądźmy zdrowi w Jezusie Chrystusie. Niech Pan Jezus nas prowadzi i błogosławi.